uwolnij Twój ciężar dzisiejszego wieczoru. Panie, patrzymy na Ciebie. Dziękujemy Ci za słowo, które dotąd słyszeliśmy. Dziękujemy Ci za wszelkie wzmocnienie. Przemawiaj również dalej, Panie. Tak, drodzy bracia i siostry, czy my kochamy Pana? Tak jak dziś rano słyszeliśmy, z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej siły, czy cieszymy się, że Pan wkrótce przyjdzie? Tak? Naprawdę? Czy naprawdę? Czy chcielibyśmy, żeby Pan jeszcze troszkę pozostał, poczekał? Myślę, że Pan chce nas przygotować. On chce mieć swoją oblubienicę. Czy wierzymy, że Pan to dobre dzieło, które rozpoczął, również chce z nami zakończyć? Tak jak te wersety główne tutaj na tej konferencji mówią. I dzisiaj rano słyszeliśmy również, że Paweł był takim człowiekiem, że on całkowicie kroczył za Panem. Jego życiem był Chrystus. I jest on dla nas przykładem, to jest jasne. Niewielu z nas ma takie życie prawdopodobnie, ale my do tego dążymy. Chwała Panu. On dążył. On był pochwycony przez Chrystusa,
ale
mimo to czuł się tak, jakby jeszcze nie całkiem tego pochwycił. I również my być może mniej tego pochwyciliśmy, ale chcemy dążyć i chcemy otrzymać tą nagrodę. Ten wieniec chwały, ten wieniec zwycięstwa. Ale po to Pan musi również w nas troszeczkę pokazać. Czasami Pan musi nam coś wskazać w naszym postępowaniu. I Paweł tutaj mówi, bądźcie razem, bracia, moimi naśladowcami. To są te wersety, które czytaliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Filipian 3,17. Dzisiaj rano słyszeliśmy podobnego wersetu z Hebrajczyków, rozdział 3, werset
7.
Przepraszam, werset 17.
Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Jetzt haben wir's.
Jeszcze raz. Hebrajczyków 13:7. Teraz mamy poprawny werset. Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Słyszeliśmy, że mamy naśladować ich wiarę. Ale mimo to Paweł tutaj w Filipian 3,17 chce, abyśmy również my byli wzorem w postępowaniu. Możliwie wszyscy z nas. I być może niektórych braci możemy uznać za taki przykład. Ale w innym miejscu, na przykład u Piotra, jest napisane, bądźcie święci, jak i Ojciec, który was powołał, jest święty. W liście do Efezjan jest napisane, kroczcie w miłości, postępujcie w miłości, postępujcie w świetle, w Efezjan 5. Większość z tych wersetów znajdziecie tutaj w tym streszczeniu. Ja tutaj będę do nich powracał krótko. Albo w Filipian już czytaliśmy. Filipian 1:27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu. Tak, Panie Jezu, nasze postępowanie jest także ważne. Przeczytajmy jeszcze z Filipian 2.
ja, soll ja auch scheinen, ne? Da heißt es,
mamy też świecić i tutaj Filipian 2:15, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Nasza wiara, którą zaświadczamy naszymi słowami przed ludźmi, ona potrzebuje potwierdzenia w naszym postępowaniu, jak my ze sobą nawzajem postępujemy. I muszę powiedzieć, że gdy 40 lat temu po raz pierwszy przyszedłem do kościoła, to już wtedy byłem dotknięty tym, jak bracia i siostry obchodzą się ze sobą. I myślę, że nie straciliśmy nic z tego, z tej miłości do siebie nawzajem i z tego postępowania ze sobą nawzajem. Panie Jezu, chcemy dalej pozyskiwać Pana we wszystkich rzeczach i tą miłość Pana w nas pozwalać, by ona przepływała i miłować siebie nawzajem. Panie Jezu, ale Paweł tutaj mówi w Filipian 3, to są dość mocne słowa, twarde słowa. Niektórzy stali się wrogami Krzyża Chrystusowego. Bracia i siostry, czy my jesteśmy wrogami Krzyża Chrystusowego? Mam nadzieję, że nie. Wrogowie Krzyża Chrystusowego. To był werset 18 i 19. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nie wolno nam być wrogami Krzyża Chrystusowego. Wrogowie Krzyża Chrystusowego. Gdy nie doświadczamy Krzyża Pana, to nie ma wtedy postępu. Nie ma pójścia naprzód. Wtedy Pan nie może nas udoskonalić. Musimy to widzieć, że krzyż jest bardzo, bardzo ważny. Krzyż jest dla nas też pewnego rodzaju lekarstwem. On uzdrawia, on czyni nas zdrowymi. I potrzebujemy krzyża również dla naszego ja. Tutaj w streszczeniu napisałem, na co jest dobry krzyż. Przeciwko ciału, przeciwko światu, przeciwko życiu duszy. Musimy też widzieć, że w krzyżu jest moc. W 1 Koryntian 1, werset 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Być może też dla tych, którzy nie chcą iść dalej naprzód. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mocą Bożą. Chwała Panu. Krzyż, gdy go doświadczamy, naprawdę przedstawia moc, duchową moc. I on wzmacnia nasze życie duchowe. Panie Jezu. I Pan bardzo sobie to ceni, gdy my doświadczamy krzyża. On mówi na przykład w Mateusza 7, tam byli pewni ludzie, którzy wiele pracowali dla Pana. I w Mateusza 7, 21 jest napisane: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nie każdy. Dobrze jest wzywać Pana, ale jest też dobrze iść dalej naprzód z Panem. Oczywiście wzywamy imienia Pana, dotykamy się Go, ale tylko wzywanie Go, jeśli to nie ma żadnego wpływu na nasze życie, na nasze postępowanie, na to, żeby wykonywać wolę Pana,
werden wir, ja, dann sind wir nicht anerkannt vor dem Vater.
To wtedy nie będziemy uznani przed Ojcem. Wielu w owym dniu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. To jest dość twarde, dość mocne, gdy Pan tak do nas mówi, gdyby Pan tak do nas powiedział, gdy przyjdzie. A my chcemy Pana pozyskać i nie chcemy niezależnie od Pana czynić tak wiele rzeczy, ale chcemy wpuścić Pana do naszego życia. Młodzi ludzie, czy chcecie wpuścić Pana w wasze życie? Czy chcecie nastawić się na Pana? Ten krzyż jest dobry. Na przykład w Galacjan, krzyż przeciwko ciału, cielesności. Galacjan 5, werset 24. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z wszystkimi jego namiętnościami i pożądliwościami. Tutaj w Galacjan 5 jest wiele pokazane odnośnie ciała. Czym jest to ciało? Wersety 19 i 20. Między innymi również właśnie spór, zazdrość, gniew, knowania. Samolubność jest w niemieckim. Odszczepieństwo. I na te sprawy potrzebujemy krzyża. Ale potem w wersecie 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Potrzebujemy istoty Chrystusa dla naszego postępowania, pozyskiwać Pana w tych wszystkich sprawach, żeby stary człowiek się nie wyrażał. Czasami jest to może trudne w naszych rodzinach, tam, gdzie jesteśmy tak przyzwyczajeni i w cudzysłowiu. Ale tam jest dobrze wpuszczać Pana. Nawet tam potrzebujemy Pana. I być może to są takie większe rzeczy, ale są też takie subtelne rzeczy. Paweł mówi na przykład w liście do Galacjan 6:12. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Czasami coś jest bardzo takie subtelne i my wszyscy mamy to po trochu w sobie. Chcemy się dobrze pokazywać przed innymi i chcemy coś przedstawić, pokazać. Ale to jest też ciało, cielesność, to nie jest duch. Chcemy nasze ja troszkę postawić naprzód i to jest też cielesność. I również tu musimy uważać. Gdy być może służymy przez długie lata w życiu Kościoła, musimy w to wszystko wchodzić ciągle na nowo. Potrzebujemy tego doświadczenia krzyża, tego poruszenia się, poruszenia Pana. Często jest też karcenie również poprzez braci i siostry. I to jest dobre, gdy bracia i siostry nas napominają, gdy gdzieś odpłyniemy. I dobrze jest mieć dlatego w ciele braci i siostry, w ciele Pana. Tak, Panie Jezu. Ale jest też świat. Słyszeliśmy to również na ostatnim zgromadzeniu. Świat chce tak bardzo nas odciągnąć od Pana. Świat chce nas też pociągnąć. Za tym światem stoi cały system wroga. I wróg ma tylko jeden zamiar, żeby nas odciągnąć od Pana. przede wszystkim nasze serca, żeby one już nie były takie płomienne. Kawałek po kawałku, trochę poochładzać, odprowadzić od Pan. I my musimy się strzec. Ale Paweł tutaj też ma pewien środek na to. Galacjan 6,14. On mówi, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić. Paweł się wyćwiczył w tym, żeby nie chlubić się z niczego innego i nie przedstawiać niczego innego w ciele, ale chlubić się jedynie krzyżem Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Krzyż jest naprawdę ważny dla naszego postępu, dla naszego pójścia naprzód, abyśmy mogli być udoskonaleni. I czasami być może doświadczamy cierpień, trudności, ale to ma nam też pomóc w tym, abyśmy zyskali Pana, aby wziąć krzyż, aby nie być wrogami krzyża. Jeśli jesteśmy wrogami krzyża, to Pan nie ma żadnej drogi w Kościele. Panie Jezu, możemy jeszcze przeczytać z Jakuba 4,4. I tutaj on też tak mówi mocno. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Co jest dla nas ważniejsze? Pan? Kościół? Na co się kierujemy? Czy rzecz tego świata? Nasze ja? Nasz zawód, rodzina, hobby, cokolwiek jest ważniejsze dla nas. Jak przebiega nasz dzień? Na co się kierujemy? Jak robimy sobie plan następnego tygodnia? To jakie są w nim najważniejsze punkty? Rzeczy, które nas tak bardzo zajmują w tym świecie? Oczywiście, musimy iść do pracy. Ale czy jest w tym jeszcze miejsce na jakieś zgromadzenie? Na zgromadzenie modlitewne? Na zgromadzenie domowe? Na zgromadzenie niedzielne? Czy to miejsce jest naprawdę na czerwono zaznaczone, żeby było zawsze wolne, żeby ten czas był na to przeznaczony, czy też ważniejsze są inne rzeczy? Na początku mojego życia kościoła byłem też takim współbiegnącym, ale ćwiczyłem się kawałek po kawałku, żeby zgromadzenia były dla mnie też ważne, żebym ich nie unikał. A dlaczego? Bo to jest dla nas pomoc. Bo to jest pomoc dla nas, byśmy byli skierowani na Pana, patrzyli na Pana. Żeby mieć na oku centrum naszego życia. I my żyjemy w takim czasie, że mam wrażenie, że wiele będzie rzeczy wzruszonych. I musimy się zastanowić, co jest dla nas ważne. Czy chcemy być w tym, gdy Pan przyjdzie? Myślę, że to już niedługo potrwa, aż Pan przyjdzie. Widzimy już pewne znaki. Widzimy, jak wróg szaleje. I co jest dla nas ważne? Zgromadzenie. Zgromadzenia powinny być dla nas ważne. Pan nas potrzebuje. Pan chce naszego serca. Więc powinniśmy także ustalać priorytety. Ustawiać je według Pana. Oczywiście jest to dobrowolne. Ale na zgromadzeniu będziemy skierowani, będziemy zachęceni, będziemy patrzeć na nowo i będziemy wyratowani z wielu rzeczy. Często jesteśmy przygnieceni przez pracę, przez wiele rzeczy, które się nam przydarzają, które na nas wpływają. Czasami jesteśmy prawie że duchowo umarli i jesteśmy na nowo ożywiani. Oczywiście wszelkie inne społeczności są zawsze dobre. Teraz ta historia z koronawirusem. Mamy też możliwość, żeby być online na zgromadzeniu. Być może to ułatwia wiele rzeczy. Ale być razem fizycznie jest o wiele lepsze. Bo duch przepływa mocniej, chciałbym to tak wyrazić, gdy my fizycznie razem się zbieramy i potrzebujemy tego ożywienia duchem, bracia i siostry. Nie powinniśmy tego zaniedbywać. Co jest dla nas ważne? 1 Jana, rozdział 2. Panie Jezu.
W
wersecie 15 jest napisane: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, 16, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy ta niska chwała tego świata jest dla nas ważna? W świecie jest wiele tej niskiej chwały świata. Każdy próbuje kimś być. Chce się wspiąć do góry w tej karierze zawodowej. Czy my też się na to kierujemy? Czy też chcemy naprawdę być dla sprawy Pana, dla spraw Pana stać. Panie Jezu, my musimy wiedzieć, kto za tym stoi, za tym systemem. Ja też wcześniej chciałem polepszać świat, ale z biegiem mojego życia oczywiście, odkąd jestem w życiu Kościoła, zauważyłem, że świat nie da się naprawić. A dlaczego? Bo tam jest upadły człowiek, który rządzi. I wróg ma do niego dostęp. On panuje. Ma dostęp do nas. Na nasze ciało ma on wpływ. I musimy się ćwiczyć, żeby trzymać wroga na zewnątrz. Poprzez to, że stosujemy krzyż. I jako trzeci punkt tutaj mamy wymienione jeszcze ta jedna rzecz. Oczywiście słowo mówi, że wszystko możemy, wszystko jest nam dozwolone. To nie znaczy, że teraz nie możemy na przykład używać smartfonu albo że nie możemy grać w piłkę nożną, no bo jest dobrze uprawiać sport. Troszkę ruchu nie jest złe. Ale dzisiaj rano słyszeliśmy o tej rzeczy już. To nie jest takie całkowicie bezpieczne, bo słowo mówi w 1 Koryntian 6, werset 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko jest wolno, ale nie dam się niczemu zniewolić. Czy możemy to powiedzieć o wszystkich rzeczach, które tak miłujemy, poza Panem, że nas nic nie opanowuje? To my mamy panować ponad tymi rzeczami i my potrzebujemy życia Pana, żeby panować nad tymi rzeczami. Czy tak łatwo mi się oderwać od tego, gdy coś oglądam w internecie? Pan woła, a ty dzisiaj jesteś taki martwy, wcale może nie miałeś społeczności i nasze wrażenie jest takie, nasze odczucie jest takie, no może troszeczkę przyjść do słowa, posłuchać trochę słowa, ale czy tak po prostu odejdziesz od tego internetu? Czy te rzeczy cię opanowują? Wtedy jest dobrze wziąć krzyż Pana, przyjść do Ducha i powiedzieć: Panie, chcę teraz skierować się na Ciebie. Chcę oddać te rzeczy na śmierć. Chcę zastosować krzyż. Panie Jezu, nie dać się niczemu zniewolić. To jest też taka skala, co nas opanowuje. Również nasza własna dusza. Pan wielokrotnie mówi w Słowie, na przykład w Marka 8, i gdy Pan mówi to wiele razy w Słowie, to znaczy, że jest to ważne. Werset 34. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Nasze życie duszy ma wiele do czynienia ze światem, ale nie tylko. Ponieważ nasza dusza jest dla nas czasami też bardzo wartościowa. Co my kochamy, co tak chętnie robimy. Również w tym Pan mówi: jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Pan potrzebuje nas wszystkich. On chce nas również mieć dla swojej służby, dla swojego życia Kościoła, dla swojego ciała. I czasami nasza dusza się sprzeciwia, gdy my chcemy robić tak wiele innych rzeczy. Ale on tutaj pisze, kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. Kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Jeśli nie bierzemy krzyża na siebie, to wtedy stracimy tą duszę. I to możemy ćwiczyć codziennie. Na innym miejscu mówi Łukasza, że to jest codzienna walka, żeby przychodzić do Pana. Ale nawet jak już dłużej idziemy z Panem i jesteśmy wyćwiczeni, to jednak jest taki ciemny punkt. Jest to nasza własna cześć, nasza własna chwała. Pan powiedział do faryzeuszów: jak możecie wierzyć, skoro oczekujecie chwały od siebie nawzajem? Odbieracie sobie chwałę nawzajem. I na to naszą chwałę potrzebujemy również krzyża, żebyśmy nie byli tak szybko obrażeni, urażeni czymś. Bo bycie urażonym to przeszkadza budowie. Jak mogę z jakimś bratem albo siostrą mieć swobodną społeczność, jeśli jestem obrażony, urażony? Coś mi przeszkadza i ta społeczność jest zaburzona. Przepływanie ducha jest zaburzone. Potrzebuję krzyża. Panie Jezu, potrzebuję krzyża. W liście do Hebrajczyków 12, 15 taki punkt.
Seht sorgfältig darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt. Sowas kann es sogar dazu bringen, von Gottes Gnade.
Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Coś takiego może doprowadzić, że ktoś odpadnie od łaski Bożej. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Życie Kościoła może być skalane przez to, splamione. Bracia i siostry, musimy uważać na własną duszę, na moje własne ja, które chce być tak wielkie, które tak szybko czuje się urażone. Potrzebujemy krzyża i powiedzieć: Panie, nie chcę mieć niczego przeciwko bratu czy siostrze. Nie chcę, żeby cokolwiek przeszkadzało budowie. Bycie urażonym chcę oddać na śmierć i zyskać Pana. Krzyż. Panie Jezu.
Ja, es kann auch
To może też zaszkodzić Kościołowi. Tutaj pisze, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i przezeń nie pokalało się wielu. Musimy uważać, potrzebujemy krzyża, żeby móc raz iść naprzód. Mateusza 22 do 25, tam mamy kilka przypowieści. Mamy tam kilka porównań. Na przykład Mateusza
24.
Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. To jest dobre na zgromadzeniu, w społecznościach dzielić się tym, z czym poruszyliśmy Pana, mieć pokarm dla braci i sióstr. Ale gdy coś wzrasta, to nie mamy wtedy już tego pokarmu. To jest konsekwencja. Gdy jest coś w naszym sercu, nie możemy się rozkoszować Panem i nie mamy już niczego, co byśmy mogli przynieść. A potem jest to być może tak jak w tych poprzednich wersetach tutaj, albo w następnych wersetach, jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Panie Jezu, bicie współsług się rozpoczyna. Mam nadzieję, że to nie jest tutaj opisane, że fizyczne bicie, ale to tu chodzi o tą mowę, o to werbalne bicie. Być może obgaduję kogoś, mówię źle o kimś. Filipian 2 jest to na przykład też napisane. Werset 14. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Ja szemram, jestem niezadowolony. Dla naszej duszy nie jest to zdrowe. Nie rozkoszuję się Panem. To też jest pewien miernik, pewien wskaźnik. Dobrze jest rozkoszować się Panem, Jego Słowem, być napełnionym Duchem. Musimy uważać. Nie mówić negatywnie o braciach i siostrach, o braciach. Nie podkopywać czyjegoś autorytetu. Co do mnie muszę zawsze powiedzieć, że Dawid jest tak wielkim przykładem. Dawid, człowiek według serca Bożego. On był namaszczony jako król. Ale był jeszcze Saul. I co mogłoby być? Jest napisane, ja jestem już teraz królem, a nie Saul. I on mógł wystąpić przeciwko Saulowi. On miał teraz autorytet Pana. Ale Saul bardzo maltretował tego Dawida. On był jego sługą i musiał czasami Saul rzucał w niego dzidą i Dawid musiał uciec przed tym. Ale Dawid nauczył się tej lekcji. On się nauczył ze względu na Pana również cierpieć. Wziąć to pod uwagę i on patrzył na Pana, on patrzył na Boga, na Ojca. I były wtedy nawet okoliczności, takie okazje, gdy był wraz z tymi, którzy z nim byli i gdy Saul szukał go wraz z wielkim wojskiem i gdy Saul zbliżył się całkowicie do niego i nawet to było dwa razy i chciał go nawet schwytać, a Saul nawet nie wiedział, że Dawid jest tam w pobliżu. I Dawid miał wtedy okazję nawet dwa razy, żeby załatwić tego Saula, ale on powiedział, nie chcę się splamić grzechem. Nie chcę zgrzeszyć wobec namaszczonego przez Pana. On wszystko położył w ręce żywego Boga i on wiedział, że Bóg go namaścił i że Bóg tą sprawę poprowadzi. Bóg tą sprawę załatwi. I my nie powinniśmy tylko dlatego, że jesteśmy niezadowoleni. Może tak być, że niektóre rzeczy nie są optymalne, ale możemy to przynieść Panu, możemy to oddać Panu. Powinniśmy o wiele bardziej o to się modlić i pozytywnie powinniśmy stać z Panem w tej sprawie, aż to będzie usunięte, żeby Pan mógł iść naprzód. I potrzebujemy tutaj tej postawy Dawida. Również my powinniśmy być mężami według serca Bożego, braćmi, siostrami według serca Bożego. Pan chce naszego serca. W drugim Koryntian, w pierwszym Koryntian, rozdział 3, 17. To jest bardzo ważny punkt. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Musimy mieć bojaźń, żeby nie zaszkodzić Kościołowi, Domu Bożemu w jakikolwiek sposób. Kim ja jestem, żeby coś było według mojego zdania, mojej woli, mojego myślenia? Mamy braci i siostry. I razem chcemy zyskiwać Pana. I Pan chce wniknąć w nasze bycie przez krzyż. I tak bardzo potrzebujemy w tym celu Ducha. Duch jest tak ważny, aby duchem umartwiać uczynki ciała. Wszystko to, co sprowadza niepokój. I my chcemy być mądrymi pannami. Chcemy zyskiwać olej, oliwę. I nie chcemy, żeby Pan powiedział, nie znam was. Chcemy być poznanymi przez Pana, rozpoznanymi. I Pan chce również nas rozpoznać, coś ze swojej istoty, gdy On powróci. On jeszcze bardziej chce, abyśmy Jego istotę pozyskiwali. Galacjan 5 pokazuje Jego istotę. Miłość, radość, uprzejmość, pokora. Pokora to jest ważny punkt. My nie jesteśmy pokorni. Być może tak udajemy, tak próbujemy to przedstawić, ale mimo to jesteśmy pełni pychy. Ale Pan był pokorny. Potrzebujemy Pana, aby być pokorni, łagodni. W sytuacjach bądź pobłażliwy z braćmi i siostrami, ale nie z wrogiem. Nie z wrogiem. Tam potrzebujemy krzyża. Nie przeciwko nam, nie przeciwko sobie samym być, nie wobec siebie samych być pobłażliwym, tylko wobec braci i sióstr. My chcemy iść naprzód i nie chcemy być wrogami krzyża Chrystusowego. Nie chcemy być skupieni na rzeczach ziemskich, tak jak Ezaw, bo Ezaw ze względu na jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Czy to pierworództwo jest dla nas tak cenne, że skierowujemy się na nie, tak jak Jakub? Jakub też miał swoją cielesność, ale Pan miał swój sposób na niego. Poprzez wiele trudnych sytuacji Bóg mógł go tak wyćwiczyć, że potem był on użyteczny dla niego. I że nawet cały lud jest nazwany według niego Izrael. I Duch chce tak nad nami pracować i my chcemy Go zyskiwać, chcemy być mądrymi pannami. I chcemy również poprzez nasze postępowanie, które potrzebuje ciągle na nowo oczyszczania, gdy upadniemy, potrzebujemy krwi Chrystusa i możemy brać krew. Objawienia 22 jest napisane: błogosławieni, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa życia. Oczyszczamy się na nowo i na nowo pozyskujemy Pana. I chcemy zyskać tą szatę weselną. Jest również to podobieństwo w Mateusza 22, gdzie Pan zaprasza na ucztę weselną i jest tak wiele odmowy. Pan potem wysyła podpłoty, czyli to jest dla nas obraz dla narodów. I zaprosił Pan na swoją ucztę. I tam na tej uczcie pojawił się ktoś w starej szacie, w swoim starym ja, w starym człowieku. I wiemy o tym, że on został wyrzucony do ciemności zewnętrznej i on minął się z nagrodą. 1000 lat. 1000 lat w zewnętrznej ciemności. I widzimy również w objawieniu 19 oblubienica, która przybrała ten lśniący bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych. To jest to wesele objawienia 19. I zaraz po tym, gdy Pan, gdy jeszcze dochodzi do tej ostatniej bitwy wraz ze świętymi i gdy Pan pojawia się na białym koniu, tam też jest wspomniany ten biały bisior. Objawienie 19, 14. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty, biały bisior. Potrzebujemy również tej szaty weselnej, tego bisioru. Potrzebujemy działać razem z Panem, nie własne dzieła, ale te dzieła, które Pan przygotował. I dobrze jest kierować się we wszystkim na Pana. Tak bardzo potrzebujemy Pana. W objawienia 3 w Sardes było niewielu ich. Werset 4. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. I potem mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Więc Panu chodzi też tak bardzo o tą szatę weselną, o nasze postępowanie, które jest ważne. Chcę teraz przejść do punktu B. Nasze obywatelstwo, nasza ojczyzna jest w niebie. Tak mówi Filipian 3. Mamy niebiańską ojczyznę. My jesteśmy obywatelami niebios. Mamy nową narodowość. Czy wiecie o tym, bracia i siostry? My jesteśmy współobywatelami świętych, mówi list do Efezjan. I dlaczego jeszcze walczymy tutaj o tak wiele rzeczy? O Niemcy. Kiedyś było niemieckie królestwo. My jesteśmy obywatelami niebios. I powinniśmy walczyć dla Królestwa Niebios. Stać dla Pana w modlitwie. Pan potrzebuje tak wiele walki w modlitwie. O Królestwo Niebieskie. On mówi, Ojcze w niebie, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To jest walka w modlitwie. Jesteśmy obywatelami niebios. Czy to nie jest cudowne? Słowo o tym mówi tak wielu z nas, którzy są ochrzczeni w Chrystusa, przybrali Chrystusa. Galacjan 3. Nie ma już Greków ani Żydów. Nie ma niewolnika i wolnego. Ale my wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. I każdy z wszystkich narodów, każdego Pan powołał. Pan przelał swoją krew za ludzi. Z każdego narodu, tak pisze w Objawienia 5, z każdego narodu i języka. I to jest również to świadectwo, że my możemy być w jedności. Pomimo tych przeróżnych kultur, mimo różnych narodowości, mimo różnego pochodzenia, możemy być jedno z Panem, jedno w Panu. Jakie to jest zawstydzenie, wroga, jakie to jest świadectwo Pana. I to jest bardzo niebezpieczne, żeby mieć jakieś nacjonalistyczne myślenie. Znamy to z niemieckiej historii i wiemy, kto tam się wyraził. Na pewno nie był to Bóg. To był szatan. To było straszne. I w tym czasie widzimy to na nowo. Widzimy tą twarz wroga. Jakie to jest straszne. Panie Jezu, ale my kierujemy się na sprawy niebieskie. My oczekujemy również, w Filipian jest to dalej napisane, albowiem ojczyzna nasza jest w niebie. Skąd tęsknie oczekujemy naszego Zbawiciela? Czy my tęsknie oczekujemy? Młodzi ludzie, czy wy oczekujecie tęsknie Pana? Myślę, że im bardziej widzimy, co się dzieje w tym świecie i jaka nienawiść powstaje na wszystkich możliwych miejscach, również z internetu. Co tam się dzieje? Czy mamy to pragnienie, aby Pan przyszedł? Żeby Pan ustanowił swoje królestwo? Czy tęsknie oczekujemy Zbawiciela? Myślę, że gdy to widzimy, to nie możemy inaczej, jak tylko tęsknie oczekiwać. Pan chce przyjść. I On także chce zebrać żniwo. On patrzy, czy ktoś jest gotowy, czy ktoś jest dojrzały, aby mógł go zebrać. Chcę powrócić do tych wersetów z Marka, które czytaliśmy.
Vers 32.
Werset 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Tutaj Pan mówi jasno, że my nie będziemy znać dnia ani godziny. Tak więc nie musimy się na to kierować, na jakieś dni starać się wybadać, kiedy to by mogło być. Ale to, że to już niedługo potrwa, myślę, że mamy już to odczucie. Nie znamy dokładnie tego czasu, ale wiemy, że to już długo nie potrwa. Myślę, że mamy to odczucie. Być może wielu z nas już to odczuwa. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój. Kim jest ten człowiek, który odjechał i zostawił swój dom? To jest Pan. Pan poprzez swoje wniebowstąpienie wstąpił do nieba i opuścił swój dom. I kto albo co jest jego domem? To jest Kościół. Kościół jest jego domem. Jest to napisane w Hebrajczyków. Hebrajczyków 3. Werset 6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Jest pewien warunek. Jeśli do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję, domem Jego my jesteśmy. Więc Pan wyjechał, zostawił swój dom i dał pełnomocnictwo swojemu słudze. To jest cudowne. Pan dał pełnomocnictwo swemu słudze. Czy my mamy pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo do czego? Każdemu wyznaczył jego zadanie. Czy mamy wszyscy pracę w domu Pana? Młodzi ludzie, czy macie pracę w domu Pana? Jeśli nie, to zapytaj Pana. Zapytaj Pana, Panie, chcę Ci służyć. Czy nie możesz mnie jakoś używać? Być może wśród moich przyjaciół, ale również w kościele jest wiele służb. Teraz na konferencji mamy różnorodne służby. Na przykład służba sprzątania, służba w kuchni. Tam potrzeba każdego. To jest ważne. I również w służeniu możemy pozyskiwać Pana. Możemy mieć społeczność. I razem służyć jest czymś cennym. Jeśli wszystko musimy robić sami, to jest to bardzo mozolne. Ale razem w społeczności z Panem, wtedy służenie jest piękne. I tutaj na konferencji jest to może jasne, ale jak to wygląda w naszych kościołach? Czy jesteśmy gotowi? Jest wiele pracy w domu Pana. Jest wiele pracy. Jeśli naprawdę chcecie służyć Panu i nie wiecie, gdzie dokładnie, to możecie też braci zapytać. Albo być może macie jakiś taki ciężar, takie brzemię. Możecie zapytać Pana, zapytać braci, ale jest to piękne, gdy my wszyscy wejdziemy w służbę w tych miejscowościach, w których jesteśmy, gdy współniesiemy życie Kościoła. Każdemu dał pracę, jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Każdemu wyznaczył jego zadanie. Jest takie, jest taka, takie podobieństwo w Mateusza 20 odnośnie tego. Tam widzimy Pana, który mówi, że Królestwo Niebios jest podobne do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. To jest jego kościół, jego lud, jego ciało. To jest jego winnica. I Pan szuka robotników. On przyszedł wcześnie rano. Być może już nie jest to wcześnie rano. Być może jest już to później. Dla was, młodzi ludzie, jest to być może... Wtedy, w tamtych czasach, wcześniej rano oznaczało godzinę zerową. Godzina trzecia to była dziewiąta, potem była jeszcze szósta i dziewiąta, czyli dwunasta i potem po południu trzecia. A potem była jedenasta godzina. I wtedy powiedział Pan do tamtych, czyli właściwie to już była 17 godzina, a o 18 zachodziło słońce, czyli o 17 jeszcze jedna godzina, gdzie można pracować i Pan przychodzi do nich i mówi, czemu tu stoicie bezczynni cały dzień? Czemu stoicie tutaj cały dzień bezczynnie? Bo oni powiedzieli, bo nikt nas nie zatrudnił. I Pan pyta was także, być może jest 17 godzina, ale Pan pyta, czemu tutaj siedzicie cały dzień bezczynnie na komórce i gracie sobie na telefonie. Dzisiaj tak to by trzeba było powiedzieć. Wtedy oni po prostu stali, a dzisiaj gra się na komórce, jak się nie wie, co się ma akurat robić. Dlaczego gracie cały dzień na waszej komórce? A Pan szuka pracowników. Pan szuka pracowników. Pan potrzebuje również was. Pytajcie Pana, nakierujcie się na to. Powiedzcie, chcę iść z Panem. Chcę współpracować w domu Pana. Współdziałać. Chcę także przynieść mój dział. Potrzebujemy każdego członka ciała. Nie dajcie się zwieść przez te rzeczy tego świata, ani zgasić waszego ducha. Weźcie Pana teraz. Stop tutaj z tym. Chcę przestać i chcę teraz przyjść do Ciebie, Panie, czytać Twoje słowo. Chcę teraz pójść na zgromadzenie, gdy jest to czas zgromadzenia. Pan potrzebuje nas wszystkich. Pan potrzebuje robotników na swojej winnicy. Nawet w ostatniej godzinie on jeszcze szukał robotników. On nie miał wystarczająco. My mamy wystarczającą ilość pracy w domu Pana. Musimy to po prostu widzieć. Byłem w Ewangelii Marka 13 i potem są stróże, odźwierni. Gdy przychodzimy tu na konferencję, to widzimy, że tutaj mamy odźwiernych, ci, którzy strzegą drzwi. To jest miło być powitanych przez tymi, którzy są odźwiernymi. Oni pokazują nam, gdzie są jeszcze wolne miejsca, ale oni też patrzą, że to, co nie należy do domu, żeby to pozostało na zewnątrz. Jacyś dziwni ludzie, jakieś dziwne rzeczy, cokolwiek. I my potrzebujemy tych odźwiernych w Domu Bożym, tych, którzy są czujni, którzy patrzą, żeby nic nieczystego nie weszło do Domu Pana. Bracia, którzy również czuwają. Ale również w naszym sercu my jesteśmy tymi odźwiernymi i musimy czuwać, co wchodzi do naszego serca. Czy macie tą świadomość, że wy jesteście odźwiernymi? Młodzi ludzie, jesteście odźwiernymi. Uważajcie na to, co wchodzi w wasze serce. Czym się napełniacie cały dzień? Odźwierni. Zachowajcie wasze serca czyste dla Pana. Musimy czuwać. Pan tutaj nakazał czuwanie. I w miejscach, które podobne wersety opisują, na przykład Mateusza 24, albo wcześniej jeszcze w Objawienia 3, Kościół w Sardes. Tam mówi Pan również, werset drugi. Bądź czujny i wzmocnij to, co jeszcze pozostało. Potrzebujemy wzmocnienia, potrzebujemy zachęcania i w tym ćwiczymy się, żeby wypowiadać Pana. I gdy wypowiadamy Pana, to jest to też prorokowanie. To, co Pan nam daje, gdzie jesteśmy poruszeni, przynosimy do domu Pana i wszyscy jesteśmy zachęceni. Jesteśmy budowani. Tego potrzebujemy. Bądź czujny. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak słodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. To było Objawienie 3:2-3. I tak samo w Ewangelii. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Ale macie to wiedzieć, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, to czuwałby. Tak więc Pan przyjdzie jak złodziej. A wersetach wcześniej od... Pan mówi, on mówi, że Pan przyjdzie i będzie patrzeć, kto jest gotowy, kto jest dojrzały, kogo mogę zabrać ze sobą. Kogo mogę zabrać ze sobą? Kogo mogę pochwycić do siebie? Kogo mogę wziąć? Na ucztę weselną. Werset 40 tam mówi, że dwóch będzie na polu, jeden będzie zabrany, drugi będzie pozostawiony. Dwóch będzie przy młynie, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, o jakiej porze, jakiego dnia wasz Pan przyjdzie. Gdy jesteśmy gotowi, Pan nas może wziąć. A gdy nie jesteśmy gotowi, wtedy nie. To było z Mateusza 24, od 40. Musimy czuwać, musimy być gotowi. Musimy się nakierować, by być gotowymi. I mamy właściwie cudowną przyszłość. Pan chce nas przeobrazić. Pan chce z jednej strony jesteśmy nowo zrodzeni w duchu, ale Pan chce przemienić naszą duszę. I my wszyscy, którzy patrzymy na piękno Pana, będziemy przemieniani przez Jego Ducha z chwały w chwałę i nasza dusza musi być przemieniona, ale potem będzie również nasze ciało. I mamy też te wersety w 1 Koryntian 15, a wcześniej jeszcze Filipian, że Pan przemieni nasze nikczemne ciało, żeby było podobne ciału Pana w Jego chwale. Pan może i Pan przeobrazi nasze ciało przy pochwyceniu. I 1 Koryntian 15 jeszcze przeczytajmy.
Jesus. Da heißt es, Vers 42 zum Beispiel, so ist auch
Werset 42. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.
Amen.
Będzie wzbudzone w chwale. Ci, którzy już zmarli, w pewnym momencie, gdy Pan przyjdzie, tutaj jest to też napisane od wersetu 50, a powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W momencie, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Otrzymamy nowe ciało, ciało zmartwychwstałe. Nie ciało ziemskie z tej ziemi, ale niebiańskie ciało. Nieprzemijające. Nieśmiertelne, nieskażone. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięte jest śmierć w zwycięstwie. Tutaj jest napisany ten czas, że to będzie przy ostatniej trąbie. Ta ostatnia trąba, trąba ostateczna, to jest już podczas wielkiego ucisku. I tam jest też napisane, że wtedy rozpocznie się Królestwo Pana. Z tą trąbą ostateczną będzie to zmartwychwstanie. Już wcześniej słyszeliśmy, że będzie jeszcze wcześniejsze zmartwychwstanie o tym dziecku, chłopczyku, ale tutaj mamy to wielkie zmartwychwstanie przy ostatniej, przy tej trąbie ostatecznej. Być może tu będzie też o tych, to będzie tak jak z tymi pannami, gdzie było 5 mądrych i 5 głupich panien, że jedne były gotowe, a drugie nie. W środku nocy przyjdzie Pan i one nagle zostaną wzbudzone. Te, które zasnęły, to był obraz tych, które umarły. Chcę jeszcze powrócić do Marka 13. Werset 35. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Tutaj Pan porównuje te czasy ostateczne, te ostatnie 7 lat, z nocą. I u Rzymian noc była podzielona na 4 straże nocne. Każda trwała 3 godziny. I w dziwny sposób Pan tutaj wybiera 4 pory. Wieczór, północ, gdy kur zapieje albo rankiem. I niektórzy mówią, że to by były takie określenia tych straży nocnych, ale rano to oznacza, gdy czytamy w innym miejscu, że to jest, gdy już dzień się zaczyna. Gdy dzień się rozpoczyna albo o wschodzie słońca. To jest ten poranek, rozpoczęcie dnia, czyli gdy Pan w sposób widzialny powróci, widzialny dla wszystkich. Możemy to też przeczytać, Mateusza 24. Zaraz po wielkim ucisku, werset 29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje i potem ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Gdy Pan zbuduje Syjon, ukaże się w chwale, jest napisane. Z mocą i w wielkiej chwale będzie widoczny dla wszystkich ludzi, również dla Izraela, którzy będą wtedy biadać i na których będzie wylany duch łaski. Tak jak jest to też napisane w Objawienia 1:7. A oto przyjdzie na obłokach i każde oko go ujrzy, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. To będzie bezpośrednio po tym ciemnym czasie. Dla nas trochę późno. Potem jest też taki znak, gdy kur zapieje. Te straże nocne się zmieniają, więc północ jest pomiędzy drugą a trzecią strażą nocną. I po tej drugiej straży nocnej będzie to zmartwychwstanie i pochwycenie tego wielkiego tłumu. I widzimy również w Objawieniu 7 wielki tłum, który przychodzi z wielkiego ucisku i są przyobleczeni w szaty białe. I tam jest napisane, że oni pochodzą z wielkiego ucisku. I widzimy tutaj również pochwycenie, ale być może przy tym, gdy kur zapieje, będzie jeszcze jedno, bo Biblia mówi jeszcze w Objawieniu 16, Pan to mówi jeszcze raz o szóstej czaszy, to jest prawie jak już minie ten wielki ucisk, oto przyjdę jak złodziej, to jest Objawienie 16.
Offenbarung 16, Vers 15.
Werset 15. Oto przychodzę jak złodziej. Oni się tam zgromadzą na tą walkę na końcu. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Chwała Panu. My też, gdy będziemy dojrzali, to już będziemy mieć to w swoim ręku. A potem w Marka 13 jest jeszcze wieczór. I ten wieczór, gdy porównujemy inne miejsca, tu chodzi o zajście słońca. Gdy tu chodzi o zachód słońca. Możemy otworzyć Marka 5. A więc czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie Pan przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Jest takie, tak jak jest takie pierwsze zmartwychwstanie, jest też pierwsze pochwycenie i ono się odbędzie wieczorem. I to jest ten pierwszy owoc, pierwociny. Objawienie 14 opowiada o tym. I ono odbędzie się właśnie przed tym wielkim uciskiem. I my sami mamy to w ręku. Te pierwociny to jest pierwszy owoc. Oni będą stać na górze Syjon. To są pierwociny. To jest taki pierwszy, taki mały dział z żniw, a potem są dalsze żniwa. I gdy tak czytamy słowo o tych dalszych żniwach, to my to będziemy mieć w naszych rękach, jeśli będziemy dojrzali. Jeśli przed tym złym czasem będziemy już dojrzali, czyż nie chcemy należeć do tych pierwocin, czy będę dopiero później dojrzały, to być może przez pewien okres będę musiał przejść przez ten ucisk, ale Pan jest łaskawy i bardzo miłosierny. I On chce z pewnością jeszcze wielu ludzi z chrześcijaństwa wyratować i uczynić ich zwycięzcami i przyprowadzić ich na to wesele. Ale cudowne jest też to, co dzisiaj rano słyszeliśmy, co Pan obiecuje Filadelfii. I dla mnie jest Filadelfia, tak jak te pierwociny w Objawienia 14, bo w dwóch miejscach jest napisane, że oni mają imię Boga i że imię Baranka na ich czołach wypisane. I Filadelfia ma obiecane, to jest Objawienie 3, co też dzisiaj rano już mieliśmy, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczać mieszkańców ziemi. Werset 10 i 11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. I tak jak dziś rano już słyszeliśmy, to jest taka obietnica związana ze współpracą. To jest zwycięstwo dla nas wszystkich, wspólnie zwyciężyć. I to są te pierwociny. To jest to. Ale to zależy od każdego z nas, czy jesteśmy dojrzali, czy będziemy przed czasem dojrzali, czy my już dzisiaj zyskujemy Pana. Poprzez cierpienia, cokolwiek przyjdzie, na przykład jestem przekonany o tym, że te pierwociny jednak doświadczą pewnych trudnych sytuacji, tą szóstą czaszę. I czy my zyskujemy Pana, aby być dojrzałymi? Wieczorem być może to będzie ta zmiana między pierwszą a drugą strażą nocną. Być może te końcowe czasy może trochę doświadczą te pierwociny. Ale musimy trochę współpracować z Panem, żeby Pan uczynił koniec temu czasowi. Czy mamy to pragnienie? Czy jest nam tutaj dobrze? My sobie tak tu żyjemy. Niech nam się tutaj dobrze powodzi. Pan dał nam taką naturę. Pan dał nam przyrodę. To jest cudowne. Ale powinniśmy ciągle mieć na oku sprawę Pana i na to się kierować. I powinniśmy wiedzieć, że nasze serce i jeszcze raz nasze serce. Co jest z naszym sercem? Czy Pan może nas przedwcześnie uczynić dojrzałymi? Czy On może przyjść i nas przedwcześnie zabrać ze sobą? Czy jesteśmy pośród tych pierwszych? To jest w naszym ręku. Każdy z nas to ma. Ale tu w Kościele mamy najlepsze warunki. W Filadelfii chcemy być Filadelfią. Mieć miłość braterską. Możemy ćwiczyć się w miłości, brać miłość Pana. Możemy ćwiczyć się, świętować to, to, co Pan nam dał. Panie Jezu, my chcemy, chcemy cieszyć się w tym, żeby utrzymać to, co Pan nam dał. Czy cenicie sobie to, co otrzymaliśmy od Pana? Wiele otrzymaliśmy i chcemy to mocno trzymać i wytrwać i być gotowi, gdy Pan przyjdzie i być możliwie jak najbardziej współpracującymi. Również w przyszłych dniach, w nadchodzącym czasie w naszych kościołach pobudzamy się do dobrych dzieł. Bądźmy zachęceni, byśmy wszyscy mogli być dojrzali, gdy Pan przyjdzie. Amen.